Wojciech Gantowski. Na oczach dziecka. Makabryczne sceny, jak z najmroczniejszego filmu, rozegrały się na jednej z bocznych ulic H na Podkarpaciu 18 czerwca 2014 roku. 46-letni Włoch Alberto M. odwoził samochodem 32-letnią żonę Helenę do sklepu spożywczego, gdzie pracowała od około miesiąca. To ona siedziała za kółkiem. Razem z nimi jechał 4-letni synek. Jeszcze tego samego dnia ich samochód znaleziono na poboczu. Nie doszło do wypadku drogowego. Opel stał zaparkowany, a w nim znajdowało się zmasakrowane ciało kierującej pojazdem kobiety. Obok auta leżał ciężko ranny mężczyzna, Alberto M. Na początku nie było wiadomo, jak doszło do tragedii. Policja zakładała dwie wersje wydarzeń. Jedna z nich to napad, do którego musiałoby dojść około godziny 7 rano. Ktoś mógł zaatakować parę nożem, a następnie uciekł. Przebywające w samochodzie dziecko mogło zostać niezauważone albo napastnik nie chciał go krzywdzić. Motyw? Napad rabunkowy albo zemsta. Druga wersja zakładała rozszerzone samobójstwo. Mężczyzna mógł podciąć kobiecie gardło, a potem w ten sam sposób targnął się na swoje życie. Wystraszył się jednak tego, co zrobił i ruszył w kierunku pobliskich domów, ale zawrócił. Jego zachowanie można było odczytać po śladach krwi. Przy samochodzie stracił przytomność. Kiedy przybyli ratownicy, jeszcze żył. Trafił do szpitala, gdzie przez tydzień przebywał w stanie śpiączki farmakologicznej. Kobieta skonała na miejscu. Drzwi były otwarte i od strony kierowcy, i od pasażera. Zobaczyłem Helenę. Miała podcięte gardło. Włoch leżał obok. Dziecko było wcześniej z nimi. Zaczęliśmy go szukać. Znalazło się w domu, okazało się, że uciekło, opowiada jeden z mieszkańców H. Głowa tej kobiety wisiała tak paskudnie, że ciężko to opisać. Poderżnięta była, jak rzeźnik zabił. Najgorszy bandyta by tego nie zrobił. Mężczyzna odtwarza krwawe sceny. Sekcja zwłok wykazała, że ran na ciele kobiety było kilkanaście. Co najmniej 10, zadanych narzędziem ostrym, tnącym. Mógł to być nóż typu tapicerskiego, który został znaleziony na miejscu zdarzenia. Jest on w powszechnym obiegu, można go kupić w każdym sklepie z artykułami gospodarstwa domowego, poinformowała prokurator rejonowa w Tarnobrzegu. Helena M. w 2001 roku wyjechała do Włoch. Nie w celach wypoczynkowych, tylko zarobkowych. Tam szybko poznała o 13 lat starszego Włocha Alberto M. Wyszła za niego i miała z nim troje dzieci. Najstarszą Sofię, Marka i Marię. W 2014 roku dzieci miały odpowiednio 10, 4 i 2 lata. Przez 11 lat rodzina prowadziła wygodne życie w Arceto, na południu Włoch. Mieszkali w dużym i komfortowym domu. Helena nie pracowała, a Alberto prowadził firmę budowlaną. Pewnego dnia wygodne życie niestety się skończyło. Musieli wszystko sprzedać i podjęli decyzję o przeprowadzce do Polski. Najpierw osiedli w Sanoku, a potem przenieśli się w okolice Tarnobrzega. Wynajęli dość skromne lokum. Alberto M., jeszcze mieszkając we Włoszech, bardzo oddalił się od swojej rodziny. Nie utrzymywał z nią kontaktów. Nie chciał też słuchać najbliższych, którzy na wieść o planowanym wyjeździe próbowali go odwieść od tej decyzji. Wyjechał z żoną i dziećmi do Polski, a po sobie zostawił tylko długi. Zaczęło brakować pieniędzy i wrócili tutaj, wyjaśnia ojciec Heleny M. Chyba im się wydawało, że w Polsce życie będzie łatwiejsze i piękniejsze. On zażyczył sobie, aby mieli służącą. Przychodziła codziennie, prasowała dzieciom ubrania, sprzątała. To był jego kaprys, bo wydawało mu się, że jest z niego taki biznesmen, uzupełnia wypowiedź matka zamordowanej. Szybko jednak zaczęło brakować gotówki. Po kolei musieli wyprzedawać wszystko, co mieli. Nie wystarczało im na podstawowe rzeczy. Co tydzień jeździliśmy do Sanoka z żywnością, wspomina mężczyzna. Tam nie było co jeść. Brakowało mleka, cukru. Kawy nawet nie pili. Pieniądze poszły na jego grę na automatach. Matka Heleny wyjaśnia przyczynę problemów finansowych w polsko-włoskim małżeństwie. We Włoszech potrafił w ciągu tygodnia przepuścić 150 tysięcy euro. Wszystko przegrał. Mówił, że to już skończone. Siostra zawiozła go nawet do psychologa, by go ratować. To jest choroba, ale niestety to nie pomogło, uzupełnia siostra Heleny M. Sytuacja w małżeństwie zrobiła się napięta. Para coraz częściej się kłóciła. Powodem było m.in. właśnie upodobanie Alberto do hazardu, które doprowadziło ich do ruiny. Mężczyzna nie czuł skruchy. Był chorobliwie zazdrosny o żonę. Mimo iż kobieta starała się zarobić na utrzymanie rodziny, nie był zadowolony, bo pracowała w sklepie. Nie chodziło o to, że było to może mało ambitne zajęcie albo nieprzysparzające zarobków pozwalających żyć na wysokiej stopie. Istotny był fakt, że w miejscu pracy każdy mężczyzna mógł bezkarnie gapić się na nią. To doprowadzało go do szału. 18 czerwca 2001 roku małżeństwo M jechało samochodem. Razem z nimi podróżował ich 4-letni syn Marco. W pewnej chwili mężczyzna kazał kobiecie zatrzymać auto. Oczekiwał miłosnych wyznań, powątpiewał w jej wierność. Chciał, aby go przytuliła i pocałowała. Gdy Helena spełniła prośbę, czy też żądanie, jej mąż wyciągnął ostry tapicerski nóż i zaatakował ją. Praktycznie odciął jej głowę. Działał z tak dużą siłą, że nóż przeciął nie tylko tkanki miękkie, ale także kręgosłup. Po wszystkim próbował poderżnąć sobie gardło. Przeciął też żyły na nadgarstkach. Przerażony Marco z krzykiem uciekł z samochodu i pobiegł do domu dziadków, w którym była najstarsza siostra, 10-letnia Sofia. Pokazywał rączką na szyję i starał się powiedzieć, co tata zrobił mamie. Wskazywał też zgięcia rąk, pokazywał gest podcięcia. Mówił, że rodzice pokłócili się w samochodzie, że tato ciągle pytał mamę, czy go kocha. Chciał, aby go pocałowała. Kiedy ona to uczyniła, wyciągnął nóż. Drugiego dnia malec powiedział siostrze: przypomniałem sobie jeszcze, że mama tak strasznie drapała po drzwiach, szybie i okropnie krzyczała. Helena nie mogła otworzyć drzwi, bo Alberto przewidział, że będzie chciała to zrobić i zablokował je. Te od strony chłopczyka były otwarte, dlatego udało mu się uciec. Wszystko zostało zaplanowane. 2 dni wcześniej przed tą masakrą pytał córkę, czy byłaby bardzo smutna, gdyby nie mieli rodziców. Stwierdza matka zamordowanej kobiety i wspomina pierwsze dni po tragedii. Wnuczek bardzo to przeżywał. Co zasnął, to budził się z krzykiem i płaczem. Musiałam być cały czas przy nim. Miał w sobie ogromny lęk. Przecież on to wszystko widział. Alberto M. z ciętymi ranami tchawicy i rąk trafił na oddział intensywnej terapii do szpitala w Tarnobrzegu. Jego stan był ciężki, ale stabilny. Narzędzie zbrodni odnaleziono na miejscu zdarzenia. Nóż tkwił w ręce martwej kobiety. Mimo to ściągnięto na miejsce żołnierzy z wykrywaczem metalu, aby przeszukali najbliższy teren. Chodziło o ewentualne znalezienie drugiego noża, co mogłoby świadczyć, że małżonkowie wzajemnie zadawali sobie rany. Jednak innego narzędzia nie znaleziono. To Alberto M. zamordował żonę, potem ranił siebie, a na końcu wsunął w dłoń kobiety narzędzie zbrodni. Czy chciał w ten sposób przekonać, że żona rzuciła się na niego, a potem sama podcięła sobie gardło? Tę wersję szybko wykluczono. Kobieta nie byłaby w stanie tak siebie zranić. Prokurator prowadzący wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu Włochowi. Postanowienie to nie zostało wówczas ogłoszone podejrzanemu z uwagi na stan, w jakim się znajdował. Prokuratura czekała na moment, aż pozwolił na to lekarz prowadzący. Kiedy tylko stało się to możliwe, mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sprawa zabójstwa była szeroko komentowana nie tylko w polskich mediach. Nagłówki włoskich gazet i portali internetowych donosiły: Włoch zabija żonę i próbuje popełnić samobójstwo na oczach syna. W przeciwieństwie do przepisów polskiego prawa, w tamtejszych mediach można publikować wizerunek, a także pełne dane osobowe osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Szwagier Alberto M. stwierdził, że jego krewny jest chory i powinien zażywać leki. Zdradził także, że w przeszłości miał próbę samobójczą. Jego zdaniem stan zdrowia Alberto nie pozwalał na zawarcie związku małżeńskiego i posiadanie dzieci, a tym samym utrzymanie rodziny. Szwagier wypowiedział się także w sprawie trójki osieroconych dzieci. Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby powierzenie opieki nad nimi matce zamordowanej kobiety. Wychowanie ich we Włoszech uznał za nie najlepszy pomysł. Zresztą, jak wyznał, rodzina nie będzie o to zabiegać. Siostra zamordowanej kobiety nie mogła wyjść z szoku, ponieważ według niej byli zgodną rodziną i bardzo się kochali, ale niestety, on był bardzo o nią zazdrosny, mówi. Wszystkie kłopoty zaczęły się, kiedy moja siostra zdecydowała się pójść do pracy. Pochodziła tydzień, dwa, góra miesiąc. Zwalniała się, bo nie miała życia. Gdziekolwiek zaczynała pracę, miała kłopoty, taki był zazdrosny. Wszędzie za nią jeździł. Ona miała być tylko z nim, siedzieć w domu, przy dzieciach. Jemu tylko to odpowiadało. Włoskie media, informując o prawdopodobnym motywie zabójstwa, potwierdzały przypuszczenia, jakie wysnuwano w Polsce. To chorobliwa zazdrość doprowadziła do zbrodni. Zresztą i taki motyw podał sam Alberto M. Serce pęka. Łuka matka zamordowanej kobiety. To jest niewybaczalne. Gdyby zginęła w wypadku, może byśmy jakoś się z tym pogodzili. Różnie to bywa. Ale w taki sposób, stwierdza ojciec. Jeszcze na oczach 4-letniego dziecka, syna, to się nie mieści w głowie. Wraca mu to wszystko w pamięci. Maluje tamte chwile. Rysuje samochód i drogę, którą musiał przebyć do domu. Wspomina matka zamordowanej kobiety. Opowiada mi, jak krzyczał i jak bardzo się bał. On to wszystko opowiada po włosku. Dokładnie pamięta, co tato mówił do mojej siostry. Mówi siostra zamordowanej. Proces Alberto M. odbywał się z wyłączeniem jawności. Wśród pierwszych świadków składających zeznania była m.in. mieszkająca na stałe we Włoszech siostra zamordowanej. Kobieta w rozmowie z włoskim dziennikiem wyznała, że nie miała wątpliwości, że szwagier planował zabójstwo. Kilka dni wcześniej kupił ostry nóż. Wcześniej także miał mówić do żony, że jeśli go opuści, to obetnie jej głowę. Helena M. miała się z tego zwierzać siostrze. Siostra Heleny M. nie jest w stanie wybaczyć szwagrowi tego, co zrobił. Czy Alberto M. odczuwał skruchę? Można tak sądzić, bo podczas pobytu w areszcie zaczął wysyłać listy do teściów, a pośrednio także do swoich dzieci. Prosił w nich o wybaczenie. Nie przyznawał się w nich wprost, że zamordował Helenę. Pisał o wypadku, błędzie. Miał nadzieję, że mimo wydarzeń nie straci kontaktu z dziećmi. W czerwcu 2015 roku zapadł wyrok. Wina Włocha od samego początku nie budziła wątpliwości. Istotna była jedynie ocena tego czynu i kara. Alberto M. został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Chociaż prokurator wskazywał, że morderstwo zostało popełnione ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, sąd wyeliminował te cechy z wyroku. Dodatkowo na mężczyznę został nałożony obowiązek wypłacenia w sumie 460 tysięcy złotych odszkodowania po 100 tysięcy złotych dla każdego z dzieci płatne rodzicom zamordowanej kobiety sprawującym pieczę zastępczą nad małoletnimi, po 50 tysięcy oskarżycielom posiłkowym, czyli rodzicom, i po 30 tysięcy złotych dwóm braciom zamordowanej, a także pokryć poniesione przez nich koszty, około 6 tysięcy złotych. Ponieważ sąd wyłączył jawność postępowania, nieznane było uzasadnienie wyroku ani argumenty, jakimi kierował się, zmieniając opis czynu. Można podejrzewać, że zbrodnia nie była jednak planowana, za czym może przemawiać obecność synka w samochodzie. Okolicznością łagodzącą były też listy z przeprosinami, jakie Włoch wysyłał do dzieci i teściów. Sędzia zastrzegał, że ewentualne wcześniejsze zakończenie kary będzie mogło odbyć się po 20 latach, zaznaczał rzecznik sądu w Tarnobrzegu. Osobom skazanym na 25 lat więzienia zazwyczaj przysługuje prawo do wcześniejszego zwolnienia po odbyciu 15 lat kary pozbawienia wolności. Obrońca Włocha złożył apelację. Jedyne co uzyskał to skasowanie zastrzeżenia o ubieganiu się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 20 latach odsiadki. Sąd apelacyjny podtrzymał karę 25 lat więzienia, mimo iż prokuratura i pełnomocnik pokrzywdzonych, rodzina Heleny M., wnioskowali o karę dożywocia. Wojciech Gantowski. Personalia zostały zmienione.